Wydaje się, że w prosty sposób można uniknąć FAS. Gdzie jest w takim razie problem i dlaczego nadal występuje?
Myślę, że wynika to z braku pełnej świadomości społecznej znaczenia teratogennego alkoholu. Naprawdę jest to substancja, która bardzo szkodzi dziecku w okresie rozwoju prenatalnego i jeżeli matka pije nawet niewielkie ilości alkoholu, może to mieć bardzo poważne znaczenie. Czasem się zdarza, że matka pije sporo, a rodzi dziecko generalnie niemal zdrowe. Mówię niemal dlatego, że zawsze jakiś problem jest, ale on może być stosunkowo niewielki czy nie bardzo nasilony i można uważać, że to jest dziecko po prostu przeciętnie rozwijające się. Takie rzeczy się zdarzają. Potem może nastąpić pewnego rodzaju generalizacja i kolejna dziewczyna powie, no dobrze, ale Kasia piła i urodziła zdrowe dziecko, więc o co chodzi z tym fasem? Tak, że to może jakaś ściema, że w ogóle to nie jest prawda. No niestety jest to prawda, tyle że znaczenie alkoholu dla rozwoju prenatalnego jest bardzo zróżnicowane i zależy od bardzo wielu czynników. Od specyfiki organizmu matki nawet, od tego jak ona szybko metabolizuje alkohol, jaka jest odporność dziecka rozwijającego się na różne czynniki teratogenne, na różne czynniki patogenne, które powodują zmiany w jakości rozwoju tego dziecka. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie współcześnie alkohol jest powszechny i często dziewczyny, które jeszcze nie wiedzą, że są w ciąży, po prostu idą wieczorem na piwo i piją nawet niekoniecznie duże ilości, ale dostarczają tego alkoholu, nie wiedząc o tym, że ich dziecko w procesie rozwoju już niestety jest bardzo wtedy narażone na tą truciznę, bo to jest ten najważniejszy moment, kiedy kształtują się wszystkie organy, w tym ośrodkowy układ nerwowy. Rozwój tego mózgu może po prostu zostać zniekształcony, zakłócony przez właśnie tą wcześnie podaną dawkę, nawet nieświadomie.
To w takim razie w jaki sposób się diagnozuje alkoholowy zespół płodowy i jakie sygnały powinny być alarmujące? Co cechuje to zaburzenie?
Ponieważ alkohol może uszkodzić rozwijający się płód w każdym momencie, czyli zarówno wtedy, kiedy następuje początek tego rozwoju, czyli pierwsze miesiące, jak i również w kolejnych miesiącach, nawet jeżeli matka napije się w 9 miesiącu, to także ta trucizna będzie mogła uszkodzić już ukształtowany w jakimś zakresie ośrodkowy układ nerwowy, więc dzieci rodzące się z tym zespołem mają bardzo zróżnicowany obraz i w bardzo różny sposób się rozwijają. Może być różne nasilenie objawów i jakości zaburzeń, które wynikają z działania alkoholu. Wskazuje się na kilka takich najważniejszych aspektów. Po pierwsze, to są dzieci, które w ogóle są słabo rozwinięte w momencie już porodu, tak? Czyli mają różnego rodzaju dystrofie wewnątrzmaciczne. Są malutkie, słabo rosną, mieszczą się tam poniżej 3 centyla w siatkach centylowych. Druga rzecz to jest prawdopodobieństwo, czy szukamy informacji o tym, które by potwierdzały lub zaprzeczały uszkodzeniu czy też jakimś zmianom w ośrodkowym układzie nerwowym. Poszukujemy głębokich zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych, procesów pamięciowych, uwagowych, językowych, komunikacyjnych, w zakresie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, bo żadna ze sfer rozwoju nie jest bezpieczna. No i wreszcie też jest taki aspekt w przypadku pełnego fasu. Bardzo istotnym elementem diagnozy jest ocena tak zwanych dysmorfii, pewnych cech charakterystycznych w budowie twarzy dziecka. Takimi najbardziej istotnymi objawami jest zmniejszona szpara powiekowa, brak tego filtrum pod nosem, czyli tej rynienki podnosowej i bardzo cienka czerwień wargowa górnej wargi.
Czy można powiedzieć, że FAS jakby udaje inne zaburzenia i jak je rozróżnić?
Oczywiście. Nie ma takich specyficznych cech, które pozwalałyby, czy takich markerów, które by pozwalały powiedzieć, o tak, to dziecko ma na pewno FAS. Dlatego, że słusznie pani zauważyła, że objawy charakterystyczne dla FAS-u, one także występują w różnej konfiguracji w innych zaburzeniach. Na przykład to mogą być zaburzenia genetyczne, które mogą przypominać nawet w tym obszarze dysmorfii twarzy właśnie dzieci z FAS-em. Bardzo wiele dzieci z FAS-em ma, czy z FASD szerzej, z zaburzeniami ze spektrum, to są dzieci z nadpobudliwością, a więc mogą być mylone z ADHD. Także to są dzieci, które mają problemy w życiu społecznym, w nawiązywaniu relacji, w komunikacji, a więc mogą być podobne do dzieci z autyzmem czy z zespołem Aspergera. Także jest rzeczywiście sporo takich zaburzeń, które mogą przypominać FASD. Trzeba rzeczywiście być ostrożnym i uważnym w stawianiu diagnozy, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą, tak, ażeby rzeczywiście zebrać te wszystkie dane, które pozwolą z największym prawdopodobieństwem powiedzieć, tak, to jest dziecko z FASD.
To w takim razie co z terapią i co z komunikacją z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym? Jak to wygląda?
To, w jaki sposób prowadzimy zajęcia terapeutyczne, na co zwracamy uwagę, jakie są cele terapii i rehabilitacji dziecka, zależy po prostu od obrazu klinicznego. Jeżeli mamy dzieci, które mają przede wszystkim problemy z komunikacją, a takich jest rzeczywiście dużo, a więc mogą mieć trudności w rozumieniu, mogą mieć trudności w nadawaniu mowy, na poziomie takim czysto językowym, czyli mają kłopoty z zasobem słownikowym, mają kłopoty z internalizacją zasad gramatyki języka polskiego. Ale też, co jest szalenie istotne i czasem zapominamy o tym, to jest taka kwestia, że te dzieci mogą mieć kłopot z tak zwaną pragmatyką językową, czyli z dostosowaniem swojego sposobu mówienia do sytuacji społecznej. Nie potrafią różnicować sposobu mówienia w zależności od tego, czy mówią do kolegi, czy mówią do pani w przedszkolu, czy mówią do nauczyciela, czy mówią do rodzica. Mogą mieć kłopot z rozumieniem takich bardziej wyrafinowanych aspektów komunikacji, które są bardzo jednak często wykorzystywane przez nas w życiu. Myślę mianowicie o metaforach, o porównaniach, o sarkazmie, o ironii, o żartach. To są dzieci, które bardzo często rozumieją przekaz językowy dosłownie. I jeżeli rozpoznajemy takie trudności, to zadaniem rehabilitacji neuropsychologicznej czy zajęć w różnych zakresach tak wspomagania rozwoju, to jest właśnie zadanie, żeby pokazać dziecku, na czym to polega, żeby go uwrażliwić, żeby mu poszerzyć zakres różnych doświadczeń językowych z wytłumaczeniem wielokrotnym na przykładach, na czym to polega i jak to należy wykorzystywać, żeby takich historii nie było. Te potrzeby dzieci z FASD są bardzo różne, jeśli chodzi o terapię i w sferze społecznej, tak i w sferze emocjonalnej, rozpoznawania emocji, postrzegania świata i innych ludzi, ale też cała sfera funkcji poznawczych, procesy pamięciowe, uczenia się, językowe. To wszystko wymaga wsparcia. To, co bym powiedziała, co jest według mnie najważniejsze, potrzeba zrozumienia tego dziecka, że wiele jego trudności nie wynika z tego, że ono jest leniwe, że jest złośliwe, że mu się nie chce i tak dalej, tylko że jego trudności po prostu wynikają z faktu biologii jego mózgu i w związku z tym to nie zależy od jego woli.
To w takim razie co zrobić, żeby nie skreślać takiego dziecka, bo w każdym jednak chyba drzemie potencjał. Jaki potencjał jest w dzieciach z FAS?
Potencjał w dzieciach z FAS jest taki sam jak w każdym innym dziecku, czyli trzeba rozpoznać, jakie są jego mocne strony i temu służy właśnie diagnoza, funkcjonalna diagnoza psychologiczna, która ma poszukać, które obszary w rozwoju są okej. Zawsze znajdziemy jakiś obszar mocny. To może być twórczość, tak? To może być jakiś rodzaj kreatywności w jakimś obszarze, zdolności techniczne, informatyczne, no bardzo różne. Ważne jest, żeby się skupić też na poszukiwaniu tych mocnych stron.